Wydarzenie bez precedensu w historycznym mieście Krakowie. No, zacząłem tak górnolotnie, z wysokiego C, ale przekonacie się, że oficjalna uroczystość jest początkiem praktycznych działań, nie do przecenienia. Chodzi o konkretny budynek w krakowskim zabytkowym centrum. Często przechodziłem obok tej skromnej kamienicy przy ulicy Świętego Jana 12. Na tle innych budynków w tej części grodu Kraka nie wyróżniała się dla mnie, laika, niczym szczególnym. Może tylko napisem, że mieści się tutaj Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa. A obecnie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych a Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa. Jaki jest cel sygnowania tego dokumentu? Zapytam teraz dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, profesora Jarosława Adamowicza. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na czym konkretnie polega to porozumienie?
No, rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał na początku, tym zdaniem rzeczywiście rzecz jest wyjątkowa i bez precedensu, a mianowicie służy szczytnym celom połączenia dwóch zacnych instytucji miasta Krakowa, czyli Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, które nieprzerwanie działa od końca XIX wieku.
No właśnie, zostało zawiązane dokładnie 6 stycznia 1897 roku. No, szmat czasu.
Tak, dokładnie, dokładnie. Tak. Z drugą niezwykle zacną, doskonale państwu znaną instytucją, która nie tylko jest zacna w samym mieście Krakowie, ale również przecież jest najstarszą uczelnią artystyczną w Polsce, czyli Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, która swą historią przekracza tą datę wymienioną przez pana redaktora przed chwilą, dlatego że nasza historia naszej jednostki już przekroczyła ponad 200 lat.
No właśnie, pana uczelnia, panie profesorze.
Tak, mojej rodzinnej alma mater, jednostki, w której zarówno się kształciłem, jak i którą mam zaszczyt reprezentować w formie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. I tu klucz do tego porozumienia się znajduje, dlatego że wydaje nam się, że mówię nam, bo w porozumieniu czy w rozmowach wcześniej wstępnych z prezesem towarzystwa, z profesorem doktorem Jackiem Purchą, oczywiście doszliśmy bardzo szybko do tego, że połączenie tych jednostek, czyli Towarzystwa i Akademii Sztuk Pięknych i możliwości działań na niwie dydaktyki, badań i realizacji z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest rzeczą wyjątkową i daje nam nieprzeciętne możliwości. A ja tu, jeżeli pan redaktor pozwoli, od razu pozwolę sobie na taką drobną wycieczkę, dlatego że oczywiście przecież działania wszystkim państwu są znane, rozliczne naszych i profesorów, i młodszych kolegów. Mówię o wydziale. Nasz wkład jako osób zajmujących się dziedzictwem jest, no, powiedziałbym, trudny do podważenia. To nie chodzi o to, że jestem nieskromny, tylko taka jest prawda.
Ale panie profesorze, ja nawiążę jeszcze do historii, bo tutaj są takie niesamowite zupełnie korzenie i też taki łącznik między tymi dwiema instytucjami. Mianowicie do współzałożycieli towarzystwa należał między innymi Stanisław Wyspiański, prawda? Wychowanek Jana Matejki w ówczesnej Szkole Sztuk Pięknych, prawda? Więc...
Oczywiście.
Więc to są te tradycje łącznikowe.
Tak, w gremium 22 osób z członków i założycieli towarzystwa, oprócz Wyspiańskiego, był również Władysław Łuszczkiewicz i szereg innych postaci, które wówczas, jak i potem, były również związane z obydwoma jednostkami, czyli mówiąc w skrócie, również były bardzo, bardzo mocno zaangażowane w tworzenie i w kształtowanie Akademii Sztuk Pięknych. Ja zawsze podkreślam, że kształcenie konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki nie jest przypadkowe i nie jest przypadkiem związane z twórczością, bo konserwacja i restauracja dzieł sztuki to absolutnie jest zawód twórczy, a nie odtwórczy.
No właśnie, prawdziwa sztuka, prawda? Prawdziwa sztuka.
Tak, stąd warto pamiętać i warto przywoływać tą historię, chociaż zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że te nazwiska niektóre mogą być dzisiaj niezbyt czytelne dla wielu z nas i wielu słuchaczy, ale jeżeli Państwo sięgniecie do tego, co jest najprostsze, czyli do stron internetowych, to łatwo Państwo wyszukacie na stronie towarzystwa członków założycieli i tam znajdziecie nazwiska, które rzeczywiście jednoznacznie kojarzą się nam z Akademią Sztuk Pięknych. I tą tradycję praktycznie rzecz biorąc należy kontynuować. Tylko różnica polega na tym, że o ile był do tej pory, to były zaangażowania indywidualne, personalne. Sam również mam przyjemność należeć do towarzystwa.
To teraz są instytucjonalne, można powiedzieć, tak?
To teraz jest instytucjonalnie. W związku z tym rzeczywiście zyskujemy nową jakość i nową wartość. No i co najważniejsze, i to należy podkreślić, że opieką będziemy się zajmować w ramach działań dydaktycznych, czyli nie tylko będziemy mówić o nazwiskach prowadzących, ale będziemy mówić również o studentach, magistrantach, doktorantach. Dzisiaj współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki to absolutnie zawód interdyscyplinarny, więc nie chodzi tylko o proste działania, jak to mówię, czasem z zakresu manualnej konserwacji, ale chodzi o współpracę specjalistów wielu dziedzin, bo tym dzisiaj żyje i kształtuje się zawód konserwatora i restauratora.
Panie profesorze, a czy sztuczna inteligencja też tutaj odgrywa rolę w Państwa sztuce?
Myślę, że pomału będziemy musieli się przyzwyczajać do tego, że sztuczna inteligencja też będzie pomału wkraczać do różnych naszych działań. Natomiast powiem szczerze, że w dalszym ciągu uważam, że w tym obszarze ochrony i dziedzictwa, może nie popularyzatorstwa, bo popularyzatorstwo to już tutaj tak, ale przy samych działaniach naukowo-badawczych.
To liczy się prawdziwy człowiek, tak?
To liczy się prawdziwy człowiek. Mm-hmm. I pytanie jest raczej, i tu należałoby się zastanowić głęboko, albo będziemy tego doświadczać, bo nie ma co się zastanawiać. Jak Państwo wiecie, świat strasznie przyspiesza, w związku z tym, albo tak to odczuwam dzisiaj z perspektywy czasu. I możemy tylko obserwować, jak długo taka teoria lub inaczej definicja starodawna, że ważny jest człowiek, jeszcze będzie aktualna. Ale przy ochronie i działaniach na rzecz naszego dziedzictwa myślę, że jednak jeszcze bardzo, bardzo długo.
To ja chciałbym nawiązać do humanizmu, do renesansu. Panie profesorze, jaka jest historyczna wartość tej renesansowej mieszczańskiej kamienicy przy ulicy Świętego Jana 12 w Krakowie właśnie, o której mowa?
No ona jest oczywiście bez wątpienia również nieprzeciętna, dlatego że sama kamienica podchodzi z XIV wieku. Choć oczywiście była wielokrotnie przekształcana, wielokrotnie remontowana i konserwowana również, ale rzecz i diabeł tkwi w szczegółach. Dlaczego my się tam w tym momencie pojawiamy? No właśnie dlatego, że te działania przez setki lat powodują, że w dalszym ciągu kamienica i elementy jej wystroju wnętrz są przez nas na nowo odkrywane i niedawniej jak w ostatnich latach, nie za sprawą naszych działań dydaktycznych ani studenckich, ale za sprawą właśnie działań konserwatorskich zostały odkryte i odsłonięte fragmentarycznie na razie malowidła XVII-wieczne, którymi dysponują sale wnętrza kamienicy. No i tu na tym polu liczymy na możliwość dużej współpracy właśnie w obrębie badań, analiz, inwentaryzacji, dokumentacji, projektowania konserwatorskiego, bo to niezwykle są ważne obszary i również samych realizacji.
Czyli możliwe są kolejne odkrycia w tym budynku, prawda? Czy to jest taka otwarta księga, można powiedzieć?
Otwarta księga, ale tego doświadczamy niejednokrotnie i pewnie ci z Państwa, którzy interesują się w ogóle dziedzictwem i interesują się zabytkami, doskonale wiedzą, że nigdy nie mów nigdy. Zawsze trzeba być ostrożnym i zawsze trzeba być powściągliwym co do wyrokowania wszelkich, nazwijmy to, takich zdefiniowanych rzeczy albo określania tego, że na ten temat wiemy już wszystko, bo potem przychodzi następne pokolenie, przychodzi następny zespół i udaje im się odnaleźć coś zgoła zupełnie innego.
No właśnie, bo kamienice to taki... Kamienice to taki palimpsest, prawda? Dawniej właśnie w średniowieczu jeszcze to były pergaminy, na których nakładano kolejne warstwy, prawda? Żeby oszczędzać na tym materiale, to jedno pismo pokrywało drugie pismo i można te warstwy później po wiekach odkrywać. Więc kamienica też jest takim palimpsestem, skoro pan mówi, że pochodzi z XIV wieku, a odkryto malowidła z wieku XVII.
Tak, ale to jest dla nas, że tak powiem, żadna nowość. Wiemy doskonale, że w ramach zmian mód poszczególnych stuleci wystroje kamienic krakowskich również podlegały przemianom. Zmieniały się dekoracje stropów, zmieniały się dekoracje malarskie na ścianach, zmieniały się koncepcje wystroju, detali architektonicznych, detali kamiennych, również przekształcenia architektoniczne, które obejmowały zarówno elewację, jak i całą strukturę tych budynków. W związku z tym to, tak jak pan powiedział i zauważył, praktycznie rzecz biorąc, jest to nieustająca księga, dopóki oczywiście ta materia zabytkowa w dalszym ciągu istnieje, bo wtedy, kiedy nie daj Boże ta materia zabytkowa znika, ta struktura, substancja zabytku znika w wyniku jakichś nieprawidłowych prac budowlanych, no to wtedy nie ma co odkrywać, bo po prostu wszystko ginie z naszych oczu. Stąd niezwykle istotne jest to, żebyśmy dbali o to, co z tych dawnych wieków do dnia dzisiejszego jeszcze nam pozostało.
Żeby eksperci nad tym wszystkim czuwali. Ja mam takie jeszcze ostatnie pytanie do pana, takie osobiste, może prywatne, jako do eksperta, do specjalisty. Jak pan się w ogóle przechadza po zabytkowych ulicach Krakowa? Czy kiedy pan mija jakiś zabytek, jakąś kamienicę, to od razu włącza się panu taka prywatna encyklopedia w głowie? Czy pan się potrafi tak wyłączyć zupełnie swoją wiedzę od po prostu odpoczynku?
Staram się wyłączyć i owszem, aczkolwiek uwielbiam spacerować po Krakowie i nie ukrywam, że wielokrotnie przechodząc obok budynków, w których przecież nie miałem nawet szans być, wielokrotnie zastanawiam się, cóż w danej kamienicy za ciekawostki mogą być ukryte. W przypadku akurat kamienicy na Świętego Jana 12 o tyle jest lepiej, że jest to budynek nam znany. W związku z tym i te prace, które były prowadzone, tak jak powiedziałem, nie tylko w ostatnich latach, ale również przez dziesięciolecia, są w pewnym sensie udokumentowane. Ale proszę sobie tylko uświadomić to, że gremium badaczy, naukowców, którzy założyli towarzystwo, a potem osiedli na Świętego Jana 12, w swej strukturze ojców założycieli mieli naprawdę wybitne osoby, które tarały się wówczas już konserwacją i restauracją dzieł sztuki lub przynajmniej bardzo mocno działały na rzecz badań w obrębie zabytków i naszego dziedzictwa nie tylko miejskiego, ale również narodowego. I w tymże budynku, przy tak znakomitych nazwiskach, mamy 2025, kończymy dzisiaj pierwszą W tym roku kończymy pierwszą ćwierć XXI wieku i mamy to szczęście i tą satysfakcję i jesteśmy na pozycji uprzywilejowanej, dlatego że w dalszym ciągu odkrywamy nowe rzeczy, które do tej pory odkryte nie były. I mało tego, nasze działania mają służyć nie tylko ochronie, ale mają służyć temu, żeby następne pokolenia mogły cieszyć się tym naszym dziedzictwem, które pozostało nam do dnia dzisiejszego, a Kraków znów w kontekście naszej trudnej historii, jaką mieliśmy, jest miejscem wyjątkowym. I tu należy mocno podkreślić to, że to dziedzictwo i dorobek Krakowa zasługuje na wyjątkową uwagę społeczną całego kraju praktycznie rzecz biorąc, stąd nie tylko jako członek, ale jako po prostu działający na rzecz ochrony zabytków. Uważam, że inicjatywa istnienia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w kontekście całej Polski jest inicjatywą wyjątkową i która to inicjatywa powinna służyć tak wyjątkowym miejscom jak miasto Kraków.
Oby ta sztafeta generacji trwała jak najdłużej, nie tylko w Krakowie, także w całym naszym kraju. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Gościem radia RMF FM i RMF 24 był profesor Jarosław Adamowicz, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Dziękuję bardzo.